każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie sprawdzimy, jakie akcje skierowane do kibiców robił w ostatnim czasie i robi aktualnie Zielonogórski Klub Żużlowy, a także wraz z naszymi ekspertami omówimy dwa tematy, specyfikę meczów sparingowych oraz pomysł walk żużlowców w MMA. Tak, faktycznie w tym MMA. Na początek udajemy się z wizytą do siedziby Zielonogórskiego Kluba, więc na W69. W ostatnim czasie rozstrzygnięto konkurs na wzór plastronu, w którym nasi żużlowcy będą jeździć podczas marcowych treningów i sparingów. Szczegóły tej akcji opowiada, nakreśla Michał Kociński z Falubasu.
Sytuacja wyglądała tak, że do tej pory plastrony i kewlary falubasowe tworzył nasz tutaj klubowy grafik Maciek. W tym roku stwierdziliśmy, że damy szansę kibicom, aby to oni zaprojektowali taki plastron falubasowy, który zawodnicy używają podczas treningów, a także sparingów przed sezonem. No i taki konkurs ogłosiliśmy. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo dostaliśmy blisko 50 prac, naprawdę bardzo fajnych, stojących na wysokim poziomie. Kibice tutaj naprawdę spisali się na piątkę. No i mieliśmy o tyle problem, bo pierwsze nasze założenie było takie, że zwycięzcę konkursu wybierzemy my wspólnie z zawodnikami. No i spotkaliśmy się między innymi z Piotrem Protasiewiczem, z Patrykiem Dudkiem, z trenerem Piotrem Żyto. Wszystkie projekty im pokazaliśmy, no i dyskusja była na tyle burzliwa, że stwierdziliśmy, że damy tą decyzję do podjęcia kibicom i to oni zadecydują ostatecznie, który plastron wygra. Cztery plastrony, cztery wzory trafiły do finałowego głosowania, no i z tego głosowania wyszedł projekt zwycięski, projekt autorstwa pana Adriana, który już jest w produkcji, także no w marcu zawodnicy te plastrony założą i kibice będą mogli obejrzeć ich w tych właśnie plastronach, właśnie tak jak powiedziałem wcześniej, podczas treningów, a także podczas sparingów.
Jak to głosowanie przebiegało? Czy ten plastron wygrał jakąś wyraźną różnicą?
Właśnie nie. Głosowanie było bardzo wyrównane. Dwa wzory tak naprawdę od samego początku były na prowadzeniu i tam tak naprawdę zwycięstwo rozbiło się o kilka głosów. Także tutaj walka była do ostatniej chwili.
Wiadomo, że w radiu ciężko pokazać, ale jakbyś mógł chociaż opisać mniej więcej, jak ten plastron wygląda, na pewno jest mycha na środku i barwy, tak?
Tak, dokładnie. Na środku mycha i żółto-biało zielony. Tak naprawdę wzór dosyć prosty, natomiast no myślę, że jest to na tyle fajny, na tyle oryginalny projekt, że będzie cieszył oko kibiców.
Nagroda dla zwycięzcy to jest po prostu ten plastron, tak? Dostanie jakby na własność.
Dokładnie tak. Po pierwsze ten plastron, który kiedy już będzie wyprodukowany, to zawodnicy się na tym plastronie podpiszą i uroczyście ten plastron przekażemy, natomiast dodatkowa taka nagroda, no to satysfakcja z faktu, że właśnie w plastronie jego autorstwa zawodnicy będą się ścigać w sparingach i na treningach.
Okej, a ile takich plastronów generalnie planujecie wyprodukować?
To znaczy, no planujemy wyprodukować tyle plastronów, ile mamy zawodników, bo z racji regulaminu, regulamin mówi o tym, że zawodnik, który w sparingu i treningu bierze udział, musi mieć na sobie falubazowy kewlar ligowy bądź właśnie plastron. Także musimy zabezpieczyć wszystkich zawodników pod tym kątem.
Jedna akcja się zakończyła, no i właściwie rozpoczęła się druga. To jest dokładnie konkurs plastyczny.
Tak, wystartowaliśmy z konkursem plastycznym tylko falubaz. Jest to konkurs, który tak naprawdę zapoczątkowało miejskie przedszkole numer 22 w Zielonej Górze. Od kilku lat oni właśnie to organizowali u siebie w swojej placówce. No z racji tego, że mamy w tym momencie taką sytuację pandemiczną, a nie inną, to postanowiliśmy trochę to przedszkole nasze wspomóc i ten konkurs delikatnie przenieśliśmy do internetu. Konkurs skierowany jest do wszystkich przedszkolaków z Zielonej Góry, ale także okolic. Polega on na stworzeniu pracy plastycznej pod hasłem Jedziemy Razem. Forma pracy jest dowolna, wszystko jest tutaj tylko i wyłącznie uzależnione od wyobraźni autora tej pracy. No i do końca lutego czekamy na właśnie prace, które można nadesłać do nas na adres konkurs@folubas.com lub dostarczyć osobiście do siedziby klubu.
A jakie są nagrody w tym konkursie?
Przygotowaliśmy dla autorów najlepszych trzech prac bardzo fajne nagrody. Po pierwsze, dla zwycięzcy będzie to odzież teamowa na sezon 2021 uszyta na wymiar, także będzie to po prostu autor pracy, która wygra, będzie się musiał zgłosić, weźmiemy od niego wymiary pełne i otrzyma od nas bluzę oraz koszulkę teamową. Na drugie i na trzecie miejsce będą to rodzinne zaproszenia na inaugurację PG Ekstraligi w Zielonej Górze i dodatkową nagrodę ufundowała firma Stelmet, która przekaże dla przedszkola, z którego napłynie najwięcej prac, zestaw huśdawek wraz z montażem. Także myślę, że to jest bardzo fajna sprawa dla całego przedszkola. No i liczymy na to, że placówki się zaangażują i tych prac będzie naprawdę bardzo dużo.
To tyle, jeżeli chodzi o akcję, a z takich bieżących spraw rozmawiamy we wtorek rano w klubie. W klubie nie ma trenera, nie ma zawodników, bo pojechali do Jakuszyc na tą słynną Polanę już trzeci raz bodajże, tak? Taka trzecia sesja na nartach biegowych.
Dokładnie tak. Trzeci raz już chłopaki wybrali się do Jakuszyc. Nasi juniorzy, damy Pawliczak, Mateusz Tonder, trener Piotr Żyto. No mamy tam wspaniałe warunki, także wykorzystujemy fakt, że jest dużo śniegu, no i tam sobie jeździmy, mamy taką, jest to dosyć fajna forma treningu. No i co? No i myślę, że będziemy do tych Jakuszyc jeździli jeszcze przez najbliższe kilka tygodni. Pod koniec lutego mamy zaplanowany obóz w Świnoujściu, także do tego, do momentu wjazdu do Świnoujścia na pewno do tych Jakuszyc jeszcze się kilka razy wybierzemy.
Jeżeli chodzi o ten obóz w Świnoujściu, na razie jeszcze szczegółów takich konkretnych nie ma ze względu chociażby na te obostrzenia do połowy lutego.
Dokładnie tak. Czekamy jeszcze, jak to będzie ostatecznie wyglądało. Po 14 lutym prawdopodobnie będziemy już mieli więcej informacji.
Tyle Michał Kociński z Falubazu. Informowaliśmy już o marcowych planach sparingowych zielonogórskiej drużyny. Przypomnijmy, Falubas pojedzie mecz i rewanż z Unią Leszno, Spartą Wrocław oraz pierwszoligowym Orłem Łódź. Jak wygląda dobór rywali do meczów kontrolnych? Wytłumaczy nam ekspert, były żużlowiec Falubazu oraz były trener klubów ekstraligowych Jan Krzystyniak.
No tak, zbliża się sezon. Zapewne wszyscy trenerzy, menadżerowie przygotowują swoją drużynę do sparingów, bo przecież tak naprawdę za miesiąc, za półtora będą już wszystko robić, aby zawodnicy wyszli na tor. No na pewno przedsezonowe, takim pierwszym sprawdzianem jest to zawsze sparing z przeciwną drużyną. No oczywiście pamiętam te czasy, kiedy sam będąc zawodnikiem na kilka dni przed pierwszym meczem ligowym zawsze trener organizował jeden czy to dwa sparingi oczywiście z rewanżem, z drużyną przeciwną. Tak to wyglądało wtedy. Oczywiście prowadząc już drużyny jako trener też w zamyśle zawsze miałem taki sparing z drużyną przeciwną, ale w zamyśle zawsze miałem przeciwnika godnego własnej drużyny albo nawet mocniejszego. Bo wtedy to mogłem sprawdzić, jakie jeszcze niedociągnięcia są, jakie błędy popełnia mój zespół, a to zawsze wytknął zespół przeciwny. Dlatego też właśnie szukałem drużyn mocniejszych od własnej drużyny albo równorzędnych. Nigdy słabszej. No ale najczęściej kierowano się względami ekonomicznymi i sięgano po sparing partnera, jak to powiem, w zamiedzy, tak? No i te zamysły często dostawały w łeb. Także te zwycięstwa z drużyną przeciwną, słabszą, no to był taki zamazany, fałszywy obraz co do wartości własnej drużyny. Co do Zielonej Góry, no akurat Zielona Góra ma szczęście w tym roku. To szczęście, że akurat zamiedzą ma praktycznie trzy najsilniejsze zespoły, prawda? Najsilniejsze trzy zespoły według mojej oceny w tym roku w Ekstraklasie. Myślę tutaj o Wrocławiu, Lesznie, no i o Gorzowskiej Stali. No i wydaje mi się, gdyby takie sparingi udało się zarezerwować trenerowi zielonogórskiej drużyny, to na początku miałby właśnie taki obraz co do wartości własnej drużyny.
Czyli według pana ma znaczenie, z kim się po prostu jedzie przed sezonem właśnie w tych test meczach?
Absolutnie tak. Ma to znaczenie, bo no wiemy, przygotowujemy się i zawsze te pierwsze mecze ligowe są bardzo ważne. I ja zawsze mówię, zwycięstwo, czy dobry wynik z zespołem równorzędnym, czy mocniejszym, w jakimś stopniu podbudowuje tą drużynę i widzimy, co mamy jeszcze do poprawienia.
Ile sparingów to jest taka pana zdaniem optymalna dawka? Bo Falubas akurat będzie jechał 6 z 3 rywalami mecz i rewanż. 6 to jest taka optymalna dawka?
Jest to dużo. Naprawdę jest to dużo. 6 spotkań, no myślę tutaj 3 spotkania u siebie i 3 rewanżowe, prawda? To jest dużo. No wystarczająco. Wie pan, no czy 4, czy 6, no to już właściwie tam to nie gra roli. Ale no wydaje mi się, że 4 takie spotkania, 2 na własnym torze i 2 na torze drużyny przeciwnej, myślę tu o rewanżu, to już wystarczyłoby, aby wiedzieć, czym dysponujemy i co poszczególni zawodnicy prezentują.
Tak jak pan wspominał, będą sparingi z Lesznem i z Wrocławiem, czyli z drużynami ekstraligowymi, a tym trzecim rywalem będzie pierwszoligowy Orzeł Łódź. Co pan sądzi o doborze właśnie akurat takiego przeciwnika i czy myśli pan, że faktycznie tutaj trener Piotr Żyto sugerował się tym, że tor w Łodzi jest zbliżony geometrią do tego w Toruniu, a w Toruniu wiadomo inauguracja tego sezonu 2021 w PGE Ekstralidze.
Fajnie, że Wrocław i Leszno są sparingpartnerami drużyny zielonogórskiej, to są wymagający przeciwnicy, tak jak już na początku powiedziałem, no praktycznie najmocniejsze zespoły w Ekstraklasie. Co do Łodzi, wie pan, ja nigdy nie przykładałem wagi do torów, osobiście, czy jako zawodnik, czy jako trener, prawda? Bo tory w Polsce są podobne, no mówią podobne kształtem, bo wie pan, w sporcie żużlowym najważniejszym elementem w biegu to jest start i prosta, te powiedzmy 30 metrów, tak? A ten element wygląda na wszystkich torach podobnie, tak? Start i 30 metrów zawodnicy muszą jechać prosto. No, tak jest w regulaminie, no ale wiadomo, kto wygrywa start, to dyktuje tor jazdy. I to tak wygląda na wszystkich torach. A czy łuki, kształt łuków mają jakieś znaczenie? W moim przekonaniu absolutnie nie. No mówię, tak podchodziłem jako zawodnik. Dla mnie żaden tor, kształt toru, nawierzchnia toru nie miała najmniejszego znaczenia. To w ogóle nie zaprzątałem sobie tym głowy, prawda? Także czy to ten sparing z Łodzią, bo tam rozumiem, chodzi o kształt, zbliżony kształt do toruńskiego. Czy te tory są podobne? No nie wiem, może są podobne, ale najbardziej podobne to jest stardita prosta, która decyduje zazwyczaj o obiegu, prawda? No sami zawodnicy najczęściej w wypowiedziach wypowiadają się, że w biegu bardzo duże znaczenie ma start i wejście w pierwszy łuk, prawda? No to wszędzie te tory wyglądają podobnie. No ale no jeżeli trener zielonogórskiej drużyny tak to myśli, no to zawodnicy muszą te polecenia wykonać i te zadania, jakie zaleci im ich trener.
To były opinie Jana Krzystyniaka. Pod koniec programu porozmawiamy jeszcze o dość kontrowersyjnym pomyśle, mianowicie organizacji walk MMA, czyli mieszanych sztuk walki z udziałem żużlowców. Taką formę rozrywki na organizowanej przez siebie gali wymyślił Marcin Najman. Jakby ktoś nie wiedział, to były bokser, były zawodnik MMA, krótko mówiąc celebryta, no i też człowiek, który po prostu lubi zwracać na siebie uwagę mediów, swoją drogą wielki fan żużla i włókniarza Częstochowa. No i spekulowano, kto by mógł pokazać się w tej przysłowiowej klatce. Tymczasem ostatecznie ma dojść do walki jedynie mało znanych ludzi ze środowiska żużlowego. Całą tę sprawę, którą przez jakiś czas, można powiedzieć, żyły branżowe media, komentuje nasz ekspert, dziennikarz, publicysta Tygodnika Żużlowego oraz WP Sportowe Fakty Wojciech Kerber.
Jeśli chodzi o żużlowców w MMA, to przede wszystkim jest to świetna, samonośna reklama eventów organizowanych przez Marcina Najmana, natomiast sportu w sporcie nie ma tam za grosz i z punktu widzenia żużlowców nie jest to nic ciekawego i nic takiego, czym moglibyśmy się pasjonować. Myślę, że media, branżowe media w tak zwanym martwym sezonie i w poszukiwaniu chodliwych tematów tak bardzo euforycznie, bardzo ekstatycznie podeszły do tematu, a de facto nie ma się czym podniecać, bo od początku byłem przekonany, że poważny klub nie zezwoli poważnemu zawodnikowi na mordobicie w klatce, bo tak to trzeba nazwać. Nie dlatego, że jestem przeciwnikiem takich eventów, bo jestem może nie pasjonatem, ale kimś, kto lubi popatrzeć na dobry boks, czy nawet na dobre MMA. Natomiast MMA, jak sama nazwa wskazuje, to są mieszane sztuki walki, więc trzeba być jakimś sztukmistrzem, żeby móc się tak tytułować. I myślę, że wojowników, którzy rzeczywiście uprawiają mieszane sztuki walki, jest niewielu. Jest nim na pewno Mamet Kalidow, który potrafi wszystko, potrafi się bić we wielu płaszczyznach, we wielu stylach i na różne sposoby, i to rzeczywiście jest przedstawiciel mieszanych sztuk walki. Natomiast cała reszta tych eventów jest dość przewidywalna i dość nudna, bo tam chodzi tylko o to, żeby gościa naprzeciwko powalić na glebę i ubić młotkiem w głowę, żeby polała się krew. I to są takie obecne igrzyska dla mas i to lubimy, i też troszkę przykro patrzeć, że takie eventy kompletnie wyparły takie dyscypliny sportowe z historią, mające swoje korzenie wręcz w starożytności, jak zapasy klasyczne czy judo, które przynosiły nam wiele medali Igrzysk Olimpijskich. I kolejna sprawa. MMA, trzeba pamiętać, to nie jest sport, tylko to jest rozrywka dla mas, ponieważ tam nie ma kontroli antydopingowych i tam można być mocno nafutrowanym i nie trzeba się z tego wcale tłumaczyć. Dlatego to jest też często taki pojedynek zwierząt, a ja jestem zwolennikiem czystego sportu w najczystszej postaci i zawsze będę bronił tej czystości w sporcie. Koniec końców doszło do tego, że w tej walce, którą wszyscy żyli cały tydzień, powalczą Edek Mazur i niejaki Tyman z Rybnika, czyli chłopak, który żużlowcem był i chłopak, który żużlowcem chce być. I tego można było się spodziewać. Oczywiście przez tydzień mogliśmy sobie pofantazjować, kogo byśmy chcieli widzieć. Oczywiście większość opowiadała się za Nickim Pedersenem, natomiast też tak przy okazji, Nicky Pedersen to jest wysokiej klasy prowokator, natomiast on nigdy nie używa pięści. Podejrzewam, że nawet nie bardzo potrafi. On uwielbia prowokować uśmieszkiem, drwiącym, wyciągniętym środkowym palcem, czy też jakimś zaczepnym słowem. Natomiast to nie jest ktoś, kto używa przemocy fizycznej. Także reasumując, Marcin Najman zapewnił kapitalną reklamę swojego eventu, bo inna sprawa jest taka, że możecie się śmiać z Marcina Najmana, że jest taki śmaki i owaki, bo rzeczywiście, jeśli chodzi o klasę sportową, to jest barowa, jest po prostu żadna. Jest to celebryta, który myślę, że nie ma już specjalnie ani czasu, ani ochoty na poważny trening, co zresztą widać po jego sylwetce, bo za dużo ma obowiązków wynikających z tytułu bycia celebrytą i bycia biznesmenem, bo oczywiście każdy mógł wymyśleć formułę walki w MMA dwóch żużlowców, ale wymyślił to po raz kolejny Marcin Najman. Wcale nie jest to tak miernej jakości człowiek, jak się wielu wydaje, bo jest to niezły cwaniak i świetny organizator, bo przypomnę, że to Marcin Najman potrafił zorganizować pożegnalną walkę w Częstochowie Andrzejowi Gołocie. Potrafił zorganizować wiele innych eventów i teraz też organizuje swoją galę na swoich warunkach.
Chociaż do walk żużlowców, takich walk może w cudzysłowie, dochodziło przed laty. Były to najczęściej takie demonstrowane umiejętności czysto bokserskie.
Były takie sytuacje jak w każdym sporcie. I szczerze mówiąc, nie mam nic przeciwko temu, bo mówiąc nieco przewrotnie, żużel również jest sportem walki, tak? Bo jest tam walka bardzo twarda, męska, od samego startu do mety. Jest przepychanie się w pierwszym łuku i nie tylko, jest używanie nóg i to jest jasne, że czasem komuś puszczą nerwy i ja nie mam nic przeciwko temu, bo w sporcie sukcesy osiągają niepokorne typy i trudne charaktery i to jest normalne, że w tak kontaktowej dyscyplinie komuś muszą puścić nerwy i ktoś nie wytrzyma i dochodzi do używania rąk, do przemocy, czy wręcz mówiąc brzydko, do mordobicia. I ludzie to lubią i też po to niektórzy przychodzą na stadiony. Były różne spięcia Emila Sajfudinowa ze Scottem Nicholsem, mnóstwo spięć Nickiego Pedersena, który potrafił rozjuszyć nawet i wyprowadzić z równowagi tak wydawałoby się
opanowaną postać jak Greg Hancock. Kiedyś w przeszłości w lidze angielskiej dochodziło regularnie do regularnych bitew. Nawet niektórzy twierdzą, że była taka niepisana zasada, że 5 minut po feralnym biegu można było się naparzać bez najmniejszych konsekwencji i wtedy wymierzać sobie sprawiedliwość w ten sposób. Później wszyscy szli do baru na piwo i znów byli kumplami. Życie.
To były opinie Wojciecha Kerbera i to już wszystko w dzisiejszym magazynie. Za uwagę dziękuję, Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.